To nie dzięki naturalnej sile, a nie dzięki naszemu naturalnemu człowiekowi możemy wyrażać Boga. Bóg musi dotknąć w nas tej naszej siły. Dopiero wtedy będziemy mogli być ludźmi, którzy Go wyrażają. Nic nie ma na nas takiego wpływu, jak bezpośredni dotyk Boga.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy w studiu Stanisława Leszczyńskiego, który zgodził się przyłączyć do nas i pomóc w zagłębieniu się w Boże Słowo.
Dzień dobry.
Przyjrzymy się dziś bardzo ciekawej historii, ale przyzwyczailiśmy się chyba już do tego, że w Księdze Rodzaju mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko ciekawymi opowieściami. Jakub przez całą noc uprawiał walkę zapaśniczą. Witness Lee sam przedstawi dzisiaj wprowadzenie do tej historii, ale powiedzmy krótko. Kontekst tej opowieści pokazuje, że Jakub, kiedy Bóg go spotkał, bardzo bał się swojego brata Ezawa. Skąd ten strach?
To rzeczywiście ciekawa historia. Jakub znalazł się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Za plecami miał Labana, a przed sobą swego brata Ezawa. Co gorsza, Jakub dowiedział się, że Ezaw nie jest sam, ale ma ze sobą 400 ludzi, co śmiertelnie go przeraziło. Dlaczego? Ponieważ wydawało mu się, że Ezaw ze swoimi ludźmi go zniszczy, że grozi mu śmierć. Jakub myślał w taki sposób, bo przedtem, jak pamiętamy, oszukał Ezawa, okłamał go i okradł, aby zdobyć pierworództwo. Wykradł błogosławieństwo, które formalnie należało się Ezawowi. Nic więc dziwnego, że teraz trząsł się ze strachu i próbował coś wykombinować. Strasznie bał się swego brata z powodu tego, co mu uczynił. My na jego miejscu chyba też byśmy się bali.
Zagłębijmy się w takim razie w dzisiejsze studium życia. Zobaczmy, co kryje się za tą historią. Posłuchajmy Witnessa Lee.
Ten fragment pisma opisuje kluczowe doświadczenie jednego z członków Bożego ludu. Doświadczenie to jest bardzo praktyczne i osobiste. To doświadczenie bliskiego kontaktu z Bogiem. Bóg nigdy by nie przyszedł i nie mocował się z kimś, kto jest mu obcy. Mówiąc nie przyszedłby, nie użyłem właściwego słowa. W tej części pisma nie znajdujemy słowa przyszedł. Nie czytamy tu, gdy Jakub rozmyślał nad swoimi problemami, Pan przyszedł i mocował się z nim. Co czytamy? Czytamy tylko, że mocował się z nim człowiek. Ten człowiek już tam był. To znaczy, że Pan przez cały czas był z Jakubem. Był z nim przez cały czas. Przyjrzyjmy się kontekstowi tego fragmentu. Dlaczego Jakub się zmagał? Istniał pewien powód. Był nim problem związany z jego bratem Ezawem. Gdy posłańcy przynieśli Jakubowi wiadomość, że jego brat nadciąga na czele 400 ludzi, to naprawdę śmiertelnie przestraszyło Jakuba. Jakub sądził, że Ezaw przybywa, aby go zabić. Pomodliwszy się więc, podjął dalsze kroki, już o tym mówiliśmy. Podzielił trzodę na 9 stad, przedzielonych odstępami i tak dalej. Ale uczyniwszy to wszystko, nadal nie był spokojny, bo problem nie został rozwiązany. Problem stał tuż przed nim. Gdy więc wszyscy, żony, służący i dzieci, przeszli na drugą stronę, on nie był w stanie tego zrobić. Został po tej stronie sam. Dlaczego? Bo był zdeterminowany. Gdy tak samotnie rozmyślał nad tym, jak poradzić sobie ze swoim problemem, ku jego zaskoczeniu zaczął się z nim mocować jakiś człowiek. Gdy dziś czytamy ten fragment, wiemy, że człowiekiem tym był Pan. Ale oczywiście Jakub na początku nie zdawał sobie sprawy z tego, że mocuje się z Bogiem. Myślał może, to jeden z tych 400 ludzi, którzy przybyliby mnie uwięzić. Nie pozwolę na to. Ale zadam wam pytanie. Dlaczego Pan zmagał się z Jakubem jako człowiek? Abrahamowi objawił się Bóg chwały. Ale dlaczego tutaj Pan zmagał się? Nie ukazał się, tylko zmagał się z Jakubem jako człowiek. Ujmę to tak. Poza tym, że Pan ukazał się nam, gdy zostaliśmy zbawieni, poza tym, że przychodził do nas, gdy mieliśmy z Nim społeczność, większość z nas, przynajmniej od czasu do czasu, doświadczała tego, że ciąży nad nami Boża ręka. Na początku nie zdawaliśmy sobie sprawy, że to Pan. Myśleliśmy, że to nasz mąż. Myśleliśmy, że to nasza żona. Prawda? W końcu zrozumieliśmy, że to Bóg. Ale nieraz długo się zmagaliśmy. Jakub zmagał się może 6 godzin, a my zmagaliśmy się może 6 tygodni, a niektórzy z nas może 6 lat. Aż w końcu wszyscy zdaliśmy sobie sprawę. To Pan. To Pan. On jest w to zaangażowany. Nie walczy ze mną mój mąż, tylko Pan. Nie ciąży nade mną ręka mojej żony, tylko ręka Pańska. To nie okoliczności, to Pan. Nie musimy pytać, jak mu na imię. Wiemy. Nikt inny nie wie. My wiemy. Wiemy.
Zawsze podoba mi się ta opowieść, bo przecież każdy z nas kiedyś podobnie się siłował, bądź właśnie się siłuje.
To prawda.
I podobnie jak Jakub, zwykle nie zdajemy sobie sprawy z tego, z kim się mocujemy, prawda?
Tak, masz rację. Tak jak mówił brat Lee, także w tej audycji, nieraz wydaje się nam, że zmagamy się z własną żoną, albo z kolegą czy koleżanką z pracy, albo jeszcze z kimś innym, a nawet z okolicznościami czy otoczeniem. Ale w końcu okazuje się, że jest tam ktoś, kto wie, że trzeba się z nami uporać. Co ciekawe, nie ma tu informacji o tym, że Pan przyszedł do Jakuba, a potem od niego odszedł. Pan był tam przez cały czas. To pokazuje, że kiedy pojawia się jakaś potrzeba, Pan jest zawsze gotowy przyjść nam z pomocą, i przebić się przez naszego naturalnego człowieka i naturalną siłę. Sam pamiętam, że kiedy byłem młody w Panu, zastanawiałem się, jak wiele ludzi w moim wieku, co robić po skończeniu szkoły. Snułem przed różnymi wyborami. Z pozoru było to mocowanie się z okolicznościami, ale tak naprawdę siłowałem się wtedy z Panem. Nieraz, gdy znajdujemy się w podobnej sytuacji, odkrywamy, że nie mocujemy się z okolicznościami, ani z żadną osobą, ale z Nim. W końcu Jakub zobaczył. Oto oblicze Boga. Z pozoru mocował się z człowiekiem. Myślał, może to jeden z 400 ludzi Ezawa, który przyszedł mnie zabić. Ale nie. To Pan chciał się przebić, aby mnie trochę bardziej wydoskonalić, bym mógł go wyrażać. Chciałbym to podkreślić. Często nie rozumiemy, z kim walczymy, ale okazuje się, że jest to Pan, który chce wypełnić swoją odwieczną ekonomię.
Posłuchajmy dalszej części Studium Życia 32 rozdziału Księgi Rodzaju.
W jakim celu Pan pozostał tam i mocował z Jakubem? Żeby go obnażyć. Pokazać mu, jak bardzo naturalne życie prowadzi. Czytając te trzy rozdziały, 31, 32 i 33, uświadamiamy sobie, jak bardzo naturalne życie prowadził Jakub. Dlatego w żaden sposób nie był w stanie wyrazić Pana. Wyrażał tylko siebie. Prowadził bardzo naturalne życie. W pewnym momencie Pan dotknął ścięgna jego uda. Jak wiemy, mięśnie uda to najsilniejsze mięśnie człowieka. Najsilniejsze. Pan dotknął właśnie tego mięśnia. I Jakub od razu okulał. Okulał. Dzięki temu uświadomił sobie, ten, który ze mną walczy, jest większy ode mnie. Poprosił więc człowieka, z którym walczył, by mu pobłogosławił. Nie sądzę, by już wtedy zdawał sobie sprawę z tego, że walczy z Bogiem. Jeszcze nie wtedy. Dotknąwszy go, zapaśnik rzekł, puść mnie, proszę. A Jakub odpowiedział, nie, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Pan zapytał go, jak ci na imię? Czy sądzicie, że Pan nie znał imienia Jakuba? Dlaczego więc zapytał go, jak ci na imię? Zrobił to, by przypomnieć Jakubowi, kim jest. Jakub przyznał więc, że jest Jakubem, cwaniakiem. A wtedy Pan rzekł, od dziś nie masz już na imię Jakub, lecz zapaśnik, ten, który zmaga się z Bogiem, Izrael. Wielu chrześcijan wie, że słowo Izrael znaczy Boży Książę. To słowo może mieć takie znaczenie, ale nie jest to jego znaczenie podstawowe. Najlepsze leksykony i przekłady podają zgodnie, że Izrael to ten, który mocuje się z Bogiem. Sądzę, że w tym momencie Jakub zdał sobie sprawę z tego, iż ma przed sobą Boga. Chciał jednak się upewnić i zapytał, jak tobie na imię? Pan mu nie odpowiedział. Pan, którego ręka ciąży nad nami, zawsze działa w tajemnicy. Choć Pan nie podał Jakubowi swego imienia, pobłogosławił go. To wszystko. Chciałbym was zapytać. We fragmencie tym nie znajdujemy słów, potem Pan odszedł. Powiedzcie mi, gdzie zatem był? Ciągle w tym samym miejscu. Pan nie przyszedł ani nie odszedł. Jedynie walczył. A jak jest dzisiaj? Dzisiaj jest tak samo w jeszcze większym stopniu.
Pan nigdy nas nie opuszcza. Jest z nami przez cały czas. Gdy potrzebujemy Jego interwencji, od razu może zareagować. Nigdy nas nie opuszcza. Teraz Jakub w pełni zdawał sobie sprawę z tego, że ma przed sobą Pana. Wiemy to stąd, że nazwał to miejsce Peniel, oblicze Boga. Rzekł: zobaczyłem Boga twarzą w twarz. Tak więc w pełni zdał sobie sprawę z tego, że zobaczył Boga.
Łatwo można mylnie zinterpretować tę historię, a nawet w błędny sposób odnosić ją do własnego doświadczenia. Walka Boga z Jakubem nie była żadną karą za grzech, ani grzeszne postępowanie, prawda?
Stanowczo nie.
Co w takim razie Bóg chciał przez to osiągnąć wobec Jakuba?
Bóg próbował tutaj zdobyć człowieka, który mógłby go wyrażać. Doskonalił Jakuba, żeby mógł on go wyrażać. Do tej pory mieliśmy człowieka, który wyraża wyłącznie siebie. Swoje upadłe ciało, swoją naturalność, spryt, przemyślność i przebiegłość. I nie tylko rzeczy złe, ale również dobre. Swoją bystrość, inteligencję. Tak więc w tym momencie Bóg tak naprawdę próbował wydoskonalić Jakuba, żeby stał się człowiekiem, który go wyrazi. Takie pragnienie Bóg nosił w sobie od samego początku. Już od Księgi Rodzaju 1:26, która mówi, że zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i na Jego podobieństwo, abyśmy byli ludźmi, którzy są wypełnieni Bogiem, zawierają Go i wyrażają. Tak więc Bóg, mocując się z Jakubem, próbuje zdobyć człowieka, który by go wyrażał. Bóg pragnie takiego właśnie człowieka, a nie jedynie naturalnego, podstępnego i knującego Jakuba. O to właśnie tutaj chodzi. Bóg chciał uzyskać w Jakubie coś takiego.
Nieraz, kiedy coś nas spotyka, myślimy, że Bóg nas doświadcza i karze, bo zapewne rozczarowaliśmy Go jakimś grzechem albo upadkiem. Ale tutaj chyba nie o to chodzi, prawda?
To zupełnie coś innego.
To wykracza głębiej, nawet poza nasze grzechy.
Masz rację. Często błędnie uważamy, że Bogu chodzi właśnie o nasze grzeszne postępowanie. Tymczasem nie. Zależy Mu na tym, aby zdobyć człowieka, który by żył dla Jego zamysłu. Ale ten człowiek, Jakub, nie był w stanie wyrażać Boga. Dlatego Bóg się z nim mocował, aby go wydoskonalić, aby zdobyć człowieka, który będzie go wyrażał.
Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego Studium Życia.
Po tym, co wydarzyło się w rozdziałach 32 i 33, Jakub nadal był Jakubem. Dalej planował, dzielił, usilnie starał się stawić czoła sytuacji. Lecz posłuchajcie, nie zmienił się jego codzienny sposób postępowania, ale niewątpliwie zmieniło się jego życie, jego natura. Na czym polegała zmiana jego życia, natury? Utykał. Nadal próbował, starał się, działał, planował. Ale nastąpiła radykalna zmiana życia. Bóg dotknął jego życia. Nie próbujmy tego naśladować. To nigdy nie zadziała. Jestem tego absolutnie pewien. Skoro zostaliśmy wybrani, skoro jesteśmy w Jego rękach, skoro kroczymy Jego drogą, wiem, jestem tego pewien, że ciąży nad nami Jego ręka. Czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, czy to uznajemy, czy też nie, faktem jest, że ciąży nad nami Jego ręka. Prędzej czy później nadejdzie czas, gdy poczujemy, że Pan dotknął naszego życia, położył na nas swoją rękę. Już nigdy nie będziemy tacy sami. Nadal możemy się złościć. Nadal możemy słabnąć. Nadal możemy być zupełnie beznadziejni. ale nigdy nie możemy być tacy jak przedtem. Zmiana nie objawia się od razu w sposobie postępowania, ale następuje zmiana życia. Pan nie dotknął sposobu postępowania. Pan dotknął życia. Dotknął naszej wewnętrznej, naturalnej siły. Dotknął ścięgna uda. Dotknął naturalnej siły naszego życia. Chrześcijanie najwięcej uwagi poświęcają grzechowi, światowości, przewinieniom i tym podobnym. A to wszystko wiąże się jedynie z tym, co zewnętrzne. Nie myślimy o tym, że Bóg musi dotknąć naszego naturalnego życia. Gdy byliśmy źli, Bóg nie mógł się w nas wbudować. Teraz, gdy jesteśmy dobrzy, On nadal nie może tego zrobić. Teraz jest Mu wręcz jeszcze trudniej, bo jesteśmy tacy dobrzy. Rozumiecie? Wszystkim nam potrzeba takiego dotknięcia. Sądzę, że dopóki idziemy tą drogą, naśladujemy Jakuba. Jeżeli będziemy szli tą drogą, ciągle na nowo będziemy się na różne sposoby zmagać. Niewątpliwie uzyskamy głębokie przekonanie, że Pan dotknął naszego życia. Położył na nas swoją rękę. Pan dotyka w nas pewnego kluczowego miejsca. Dotyka ścięgna. I już nie możemy być tacy, jak byliśmy. Co za różnica? Jakże różnią się nasze naturalne poglądy od sposobu, którego używa Bóg. Jakże religijne praktyki różnią się od Pańskiego dotknięcia. Zamiast udzielać wam rad, wolałbym zobaczyć, jak Pan dotyka życia wielu z was. Każdego po kolei. Jedno Pańskie dotknięcie, jedno dotknięcie naszego naturalnego życia jest lepsze niż setki kazań. Wszyscy tego potrzebujemy.
Pogląd, według którego potrzebujemy więcej nauczania i poprawy, jest zupełnie naturalny i rozpowszechniony w społeczeństwie. Ale nie jest to to, czego naprawdę nam potrzeba, prawda?
Nie. Potrzebujemy czegoś zupełnie innego. Potrzebujemy tego, co Jakub, żeby Bóg nas dotknął. Nic nie ma na nas takiego wpływu, jak bezpośredni dotyk Boga. Jeśli mamy poprzestać na nauczaniu i poprawie, to możemy całkiem zręcznie prowadzić życie pełne udawania. To tak jak z małpą, która udaje człowieka. Można wyuczyć ją, żeby się doskonale zachowywała. Można założyć jej nawet krawat i garnitur. Ale jak tylko skończy się przedstawienie, krawat i garnitur idą w odstawkę, a pojawia się banan, potem skórka tego banana leci, gdzie popadnie, a sama małpa huśta się na żyrandolu. Wraca jej stare życie. Boga nie interesuje takie naśladowanie i nie w taki sposób pragnie nas wydoskonalić. Tak jak mówił brat Lee, jeden dotyk Boga wart jest 100 poselstw. Bóg dotyka nas, tak jak Jakuba, po to, żebyśmy nie ufali swemu naturalnemu człowiekowi z jego naturalną siłą. Jakub został dotknięty w najmocniejsze miejsce biodra. Pamiętam taki werset z Księgi Psalmów, który mówi: Pan nie ma upodobania w nogach człowieka, to znaczy w jego sile. To nie dzięki naturalnej sile, a nie dzięki naszemu naturalnemu człowiekowi możemy wyrażać Boga. Bóg musi dotknąć w nas tej naszej siły. Dopiero wtedy będziemy mogli być ludźmi, którzy Go wyrażają. Nic nie ma na nas takiego wpływu, jak bezpośredni dotyk Boga. Często zwracamy uwagę na takie sprawy jak grzeszność, miłość do rzeczy tego świata, czy złe postępowanie. Zapominamy natomiast, że nawet dobra część naszej istoty jest pełna sprytu. Z natury wszyscy jesteśmy Jakubami. Wszyscy próbujemy wypełnić Boży zamiar dzięki swojej naturalnej sile i energii. Pan więc musi w nas tego wszystkiego dotknąć. Pamiętajmy, że tak jak było z Jakubem, Pan musi dotknąć naszej naturalnej siły i naszego naturalnego człowieka, żebyśmy stali się ludźmi, którzy ufają Jemu, którzy polegają na Nim i nie prowadzą naturalnego życia, ale żyją boskim życiem, żeby we właściwy sposób wyrażać Boga i zrealizować Jego zamysł.
Tak jest. Ponieważ mamy jeszcze chwilę, chciałbym polecić książkę, która szczególnie wiąże się z tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy. To książka Watchmana Nee pod tytułem Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. W tej książce Watchman Nee pokazuje wyraźnie, jak bardzo potrzebujemy, żeby nasz zewnętrzny człowiek został skruszony, czyli żeby przeszedł przez to, czego doświadczył Jakub. Aby życie Chrystusa w naszym duchu mogło z nas wypłynąć jako rzeki żywej wody, orzeźwić i zbudować ciało Chrystusa.
Pozwól, że dołączę tutaj swój głos i powiem, że to rzeczywiście znakomita pozycja.
Książkę można nabyć w wielu księgarniach chrześcijańskich lub w naszej fundacji. Gorąco zachęcam do lektury.
Naprawdę warto.
Skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha, czyli życie Jakuba.
Tak naprawdę to również nasze życie.
Tak jest. Dziękuję Ci za dzisiejszą społeczność. Naszym gościem był Stanisław Leszczyński. Za uwagę dziękuję Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia.
Księga Rodzaju, pierwsza księga Biblii, pomimo swej pozornej prostoty, w rzeczywistości kryje w sobie olbrzymią głębię. Jej głównym tematem, wbrew pozorom, nie są ani Boże dzieło stworzenia, ani najdawniejsze dzieje ludzkości. Jej głównym tematem jest Boży zamysł i zasady, którymi Bóg kieruje się w społeczności z człowiekiem. Nade wszystko zaś Księga Rodzaju traktuje o Bożym życiu, którego możemy doświadczyć. Pokazuje, jak człowiek może osobiście doświadczać życia Bożego. Z przyjemnością polecamy Państwu książkę zatytułowaną Studium życia Księgi Rodzaju, w której Witness Lee szczegółowo omawia pierwszą księgę Pisma Świętego z perspektywy Nowego Testamentu i podkreśla kwestię życia. Pozycję tę zamówić można w Fundacji Strumień Życia.
Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.